Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Rozpalaj serce me, chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Cię. Ty jesteś światłem, co nie gaśnie. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Serce me, Duchu Święty, oświecaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie.
Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada nam kolejne zagadnienia w ramach wyznania wiary chrześcijańskiej. Mówiliśmy podczas ostatnich kilku kateches na temat tego, w jaki sposób Bóg stał się człowiekiem, na temat wcielenia. Na to z kolei w myśl słów począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Ostatnie katechezy o boskim macierzyństwie Maryi, a dzisiaj o dziewictwie Maryi i dziewiczym macierzyństwie Matki Najświętszej w Zamyśle Pana Boga. To od 496 punktu w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ten punkt i punkty kolejne, między innymi punkt, myślę, że bliski nam jako rodzinie Radia Maryja. Ten punkt nazywa się, tylko tyle powiem na razie, Maryja zawsze dziewica, więc o tym też będziemy mówili, dlaczego w taki sposób też witamy się na antenie Radia Maryja. Maryja zawsze dziewica, czyli to dziewictwo Matki Najświętszej, które było i jest przedmiotem dyskusji, sporów, i niestety drwin w ostatnim czasie. Mamy przykład sprzed jakiegoś czasu, ale też w ostatnich dniach usłyszeliśmy o tym, że w jednej z warszawskich restauracji, nazwanej też przewrotnie i obrazoburczo Madonna, pojawiają się figury Matki Bożej wśród wulgarnych neonów na przykład, czy butelki z alkoholem owinięte różańcami, bluźniercze obrazy Matki Bożej. Mówię o tym na samym początku tej katechezy, żeby zobaczyć, że tak jak i 2000 lat temu, tak i dzisiaj, szatan robi wszystko, żeby obrzydzić, zohydzić człowiekowi Matkę Najświętszą, a w najgorszym wypadku wyśmiać. Pokazać, że to jest coś nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, szczególnie prawdy naszej wiary, dogmaty, a zwłaszcza te maryjne, o których sobie mówimy. Na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam kilkukrotnie, czy nawet częściej słyszymy to pozdrowienie: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. To pozdrowienie zostało bardzo uproszczone w rozumieniu jego przez również i słuchaczy Radia Maryja, ale nie tylko, do takiego stwierdzenia, że to jest typowe pozdrowienie tylko i wyłącznie w rodzinie Radia Maryja. Tymczasem to jest coś o wiele głębszego. Rodzina Radia Maryja to pozdrowienie przyjęła za swoje. Natomiast samo to pozdrowienie, gdzie mówimy o Panu Jezusie, chwalimy Go i wspominamy Jego Matkę Maryję, zawsze dziewicę, ma bardzo głęboki sens i jeszcze głębszą prawdę wiary wyraża. Maryja w chwili zwiastowania, gdy poczęła Syna Bożego mocą Ducha Świętego, a także w czasie, gdy Go rodziła, była i pozostała dziewicą. I tę prawdę wiary, która jest, tak jak wspomniałem, określana w Kościele jako dogmat, szerzył założyciel redemptorystów, święty Alfons Maria de Liguori, który zmarł w 1787 roku, czyli kilkadziesiąt lat przed ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panni i o dziewictwie Matki Najświętszej. Dlatego również na antenie Radia Maryja tak się witamy i też liczymy na to, że nasi słuchacze będą to pielęgnować, nie będą o tym zapominać. Właśnie po to, z miłości do Matki Najświętszej i by jak najczęściej tę prawdę przypominać. Więcej na ten temat już za moment, ale chciałbym się na początku odnieść też do tego, co jest w katechizmie bezpośrednio zapisane o dziewictwie Maryi. Czytamy w punkcie 496 tak. Już w pierwszych formułach wiary Kościół wyznawał, że Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi, stwierdzając także aspekt cielesny tego wydarzenia. Jezus został poczęty z Ducha Świętego. Ojcowie Kościoła widzą w dziewiczym poczęciu znak, że to rzeczywiście Syn Boży przyszedł w człowieczeństwie podobnym do naszego. I święty Ignacy Antiocheński na początku II wieku mówi tak: widziałem was pełną i głęboką wiarą przekonanych, że nasz Pan narodził się rzeczywiście z rodu Dawida według ciała, że jest Synem Bożym według woli i mocy Bożej, prawdziwie narodzonym z dziewicy, prawdziwie w swoim ciele przybitym do krzyża pod Poncjuszem Piłatem, prawdziwie cierpiącym, także prawdziwie zmartwychwstałym. Również Ewangelie kilkukrotnie podkreślają to dziewicze poczęcie. Mówią o tym jako o dziele Bożym, jako o czymś, co przekracza wszelkie rozumienie, wszelkie ludzkie możliwości. Ewangelia Mateusza: z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Tak mówi anioł do Józefa o Maryi. Kościół widzi w tym wypełnienie Bożej obietnicy danej przez proroka Izajasza. I tutaj dalej: oto dziewica pocznie i porodzi syna. To jest księga proroka Izajasza, 7 rozdział, i Ewangelia według świętego Mateusza, 1 rozdział, 23 werset. Więc mamy to umocowanie nie tylko związane z przekonaniem ojców Kościoła, o którym powiedzieliśmy na początku, że tak powinno to funkcjonować, ale również mamy to umocowanie w Biblii. Maryja zawsze dziewica. Liturgia Kościoła czci Maryję jako zawsze dziewicę, a to się wiąże z naszym pogłębieniem i praktykowaniem wiary w dziewicze macierzyństwo Maryi. Doprowadza to Kościół do wyznania jej rzeczywistego i trwałego dziewictwa. Tak czytamy w dokumentach już Soboru w Konstantynopolu, a później powtórzone w Soborze Watykańskim II w konstytucji Lumen Gentium. Pojawia się czasami, i katechizm też o tym wspomina, zarzut, który dotyczy bliskich braci, sióstr Pana Jezusa. I Kościół zawsze przyjmował, że te fragmenty nie odnoszą się do innych dzieci Maryi Dziewicy. W rzeczywistości na przykład Jakub i Józef, nazywani braćmi Jezusa, to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, werset 55, są synami innej Marii, uczennicy Chrystusa, określanej w znaczący sposób jako druga Maria u Mateusza, również w 28 rozdziale. Chodzi tutaj o bliskich krewnych Pana Jezusa według wyrażenia znanego w Starym Testamencie. I wreszcie, Jezus jest jedynym synem Maryi, tak pisze katechizm. Macierzyństwo duchowe Maryi, to jest ważna kwestia, rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zbawić. Maryja zrodziła syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowaniu współdziałała w macierzyńskiej miłości, a zatem Jezus jest jedynym synem Maryi, tak stwierdza katechizm Kościoła katolickiego. Samo dziewictwo Maryi to jest bardzo delikatny i trudny temat. Mamy do czynienia z dogmatem wiary, czyli z czymś, co jest do przyjęcia sercem, wiarą, a nie umysłem. Coś, czego sami być może nie rozumiemy i nie zrozumiemy, ale kiedy wejdziemy w tok rozumowania ojców Kościoła, tych, którzy przez wieki byli przekonani o takim obrocie sprawy, to uwierzyć będzie nam dużo prościej. Z medycznego punktu widzenia dziewictwo i macierzyństwo się po prostu wykluczają. Absolutny wyjątek stanowi tutaj właśnie Maryja, o której święty Jan Paweł II napisał w liście Mulieris Dignitatem. Dziewictwo i macierzyństwo współistnieją w niej. Nie wykluczają się wzajemnie ani nie ograniczają. Co więcej, osoba Boga Rodzicy pozwala wszystkim ludziom, zwłaszcza wszystkim kobietom, dostrzec, w jaki sposób te dwa wymiary i dwie drogi osobowego powołania kobiety wzajemnie się tłumaczą i dopełniają. I właśnie od starożytności Kościół tę prawdę przyjmował jako dogmat. W trzech takich głównych dokumentach ta prawda została wyrażona, czyli w wyznaniu wiary. Nazywamy to wyznanie symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim. Tam są zawarte takie słowa: i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. To jest ten pierwszy trzon jakby. Dalej, list dogmatyczny świętego Leona I do patriarchy Flawiana, 449 rok, w którym czytamy, że Jezus Chrystus poczęty został z Ducha Świętego w łonie dziewicy matki, która tak wydała na świat bez naruszenia swego dziewictwa jak go w nienaruszonym dziewictwie niegdyś poczęła. I wreszcie trzecie orzeczenie synodu laterańskiego z 649 roku. Cytat. Jeśli ktoś nie wyznaje nauki świętych ojców, że właściwie i prawdziwie święta i niepokalana, zawsze dziewica Boża Rodzicielka poczęła szczególnie i prawdziwie bez nasienia, a z Ducha Świętego Boże Słowo, które przed wiekami narodziło się z Ojca, a następnie w sposób nienaruszony je zrodziła, pozostając w dalszym ciągu nienaruszoną dziewicą, niech będzie potępiony w takiej formie. A taka prawda wiary, dogmat, była wielokrotnie potwierdzana, między innymi Sobór Laterański, 1215, później papież Paweł V, 1555 rok i święty papież Paweł VI, 1968, więc Kościół naucza, że Maryja jest semper virgo, czyli zawsze dziewicą, zarówno przed poczęciem Jezusa bez udziału mężczyzny, lecz mocą Ducha Świętego, w chwili urodzenia Jezusa, jak również po Jego narodzeniu, co oznacza, że Pan Jezus nie miał żadnego rodzeństwa. Nie chodzi tu więc o krępujące szczegóły anatomiczno-fizjologiczne, lecz o podkreślenie absolutnie wyjątkowej sytuacji wcielenia Syna Bożego. Tutaj korzystam z opracowania księdza profesora Marka Chmielewskiego na ten temat. A zatem, porządkując to wszystko, wiara Kościoła na temat dziewictwa Maryi opiera się przede wszystkim na Piśmie Świętym. Tam wiele przesłanek, które potwierdzają tę prawdę, tak jak wspominaliśmy księgę proroka Izajasza, a później nawiązujące do tejże księgi fragmenty z Ewangelii według świętego Mateusza. Przeciwnicy też musimy się do tego odnieść i mieć tę świadomość, że wielu będzie pytało i wyśmiewało, czy to dziewictwo Maryi, czy niepokalane poczęcie, czy inne dogmaty i prawdy wiary o Maryi. Przeciwnicy zwracają uwagę na wyrażenie, aż urodziła syna. Odnosimy się do fragmentu Ewangelii Mateuszowej, pierwszy rozdział 23 do 25 wersetu. Zgodnie z nakazem, jaki dał Józefowi anioł we śnie, Józef przyjął swoją żonę i nie współżył z nią, aż urodziła syna. Dlatego to stwierdzenie, aż urodziła syna, według przeciwników miałoby to sugerować, że po jego urodzeniu doszło do pożycia małżeńskiego. I ten dość charakterystyczny dla tutaj języka hebrajskiego akurat zwrot mówi tylko o tym, co się zdarzyło lub nie nastąpiło do pewnej granicy czasowej, ale nie przesądza, co nastąpiło potem. Ponadto fakt tego wspólnego mieszkania Maryi z Józefem wcale nie pociąga za sobą konieczności pożycia małżeńskiego. Ewangelista Łukasz też nie pozostawia wątpliwości, że święty Józef jako prawowity małżonek Maryi był jedynie przybranym ojcem Jezusa. W scenie zwiastowania czytamy takie słowa: nie bój się, Maryjo, Bóg obdarzył cię łaską, to poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ponieważ Maryja, drodzy, zrozumiała, że dostąpiła nadzwyczajnej łaski, że zostanie matką Mesjasza, Zbawiciela świata, pomimo swojego dziewictwa zapytała, jak się to stanie, skoro nie znam męża, a w domyśle nie znam pożycia małżeńskiego. Archanioł jej odpowiada: Duch Święty stąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego. I właśnie, drodzy, na potwierdzenie tego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, przywołał od razu fakt, że podeszła w latach i bezpłodna Elżbieta, jej krewna, jest w zaawansowanej ciąży. Ze słów archanioła wynika, że Maryja poczęła Jezusa bez udziału mężczyzny, a więc jedynym ojcem Jezusa jest Bóg Ojciec. Przekaz o boskiej mocy, o cudach, które Pan Bóg potrafi zdziałać w historii człowieka. Myślę o Maryi, ale też myślę o Elżbiecie. W jednej rozmowie ukazane dwie sytuacje, które dzięki interwencji Bożej stają się możliwe, a po ludzku są po prostu niemożliwe. I znowu, niektórzy poddają w wątpliwość nauczanie Kościoła odnośnie do tego, że Maryja po urodzeniu Jezusa pozostała dziewicą. Jako argument przeciwny przytaczają zdania z Ewangelii, które mówią o rodzeństwie jej pierworodnego syna. O tym trochę już wspominaliśmy. Użyty w greckim tekście termin adelfoi, zgodnie z całą bliskowschodnią obyczajowością, oznacza bliskich krewnych, nie zaś rodzone rodzeństwo. Tak jest w innych miejscach Pisma Świętego, gdzie bliscy krewni nazywani są po prostu braćmi albo siostrami. Idąc dalej w tej hierarchii ważności, ale też po prostu w takiej naturalnej kolei, jeżeli chodzi o historię. Komentowali te biblijne argumenty również ojcowie Kościoła w sposób przepiękny, bardzo taki subtelny i pełen wiary. Na przykład święty Ireneusz zwrócił uwagę, że taka była wola Boga, by macierzyństwo Maryi było dziewicze. Tutaj cytat, ponieważ miało przyjść do ludzi zbawienie, jakiego się nie spodziewali, dlatego za sprawą Boga stało się to przez narodzenie z dziewicy, jakiego się również nie spodziewano. Bóg dał znak w ten sposób i nie człowiek to sprawił. Podobnie święty Efrem Syryjczyk swoje zdumienie, święci również się zdumiewali, wyraża w takim poetyckim obrazie: ogień był w łonie panny, a nie spłonęła od jego płomienia. Obejmowała rozpalony ogień, nosiła go bez szwanku. Płomień stał się ciałem i dał się pieścić w jej dłoniach. I święty Tomasz z Akwinu jeszcze króciutko, który to był, on umarł w 1274 roku. Podsumowując dotychczasowe nauczanie Kościoła, stwierdził między innymi, że Chrystus Pan chciał w taki niespotykany sposób się narodzić i w ten sposób ujawnić zarówno prawdę swego ciała, jak i swą boskość. I drodzy, podsumowując, tutaj też korzystam z opracowania księdza profesora Chmielewskiego. Choć wydaje się, że dziewicze poczęcie i narodzenie Jezusa kłóci się z logiką i prawem natury, to jednak warto pamiętać, że współczesna genetyka zna zjawisko partenogenezy, czyli dzieworództwa, które występuje w przyrodzie jako proces rozwoju zarodków z niezapłodnionej komórki żeńskiej. Taki proces można też wywołać sztucznie, na przykład przez klonowanie. To już tak tylko na marginesie. Natomiast w kwestii dziewictwa Maryi, w które Kościół wierzy, którego broni, jest to oznaka szczególnej interwencji Pana Boga w prawa natury, które sam Bóg przecież ustanowił. Jest to jedyne tego rodzaju zdarzenie w dziejach świata, tak samo jak jedyne w historii ludzkości jest wcielenie Syna Bożego, które zapoczątkowało nowy etap w historii, gdyż narodzenie Jezusa stanowi granicę wydarzeń. Przed naszą erą i wydarzeń z naszej ery. Oznacza to, że Jezus Chrystus jest faktycznie wcielonym Synem Ojca, drugą osobą boskiej Trójcy. Jego narodzenie z dziewiczej matki bez udziału ziemskiego Ojca podkreśla ojcostwo Boga i dlatego omawiana tu prawda wiary podkreśla wyjątkowość wcielenia Syna Bożego. Trwałe dziewictwo Maryi ma zatem znaczenie trynitarne, chrystologiczne, a nie tylko biologiczne czy anatomiczne. I choć nie daje się, drodzy, w pełni ogarnąć rozumem, to jasne, to tym bardziej domaga się wiary. Wyznanie prawdy o trwałym dziewictwie Maryi, na przykład w formie tego pozdrowienia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, jest uwielbieniem wszechmocy Boga oraz szczególnej roli Ducha Świętego. Uznając i wyznając dogmat dziewictwa Maryi, wielbimy trzecią osobę boską. To tyle może w tej kwestii, bo najważniejsze sprawy zostały powiedziane. Nie chciałbym jeszcze kolejnych wątków poruszać. Będzie na to czas, będzie miejsce podczas innych, kolejnych kateches. Natomiast chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że kiedy mówimy o takich sprawach dotyczących naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, który zmienił bieg historii świata. Tak jak słyszeliśmy, czytamy całą historię na nowo, od nowa, z perspektywy Chrystusa. Chrystusa, który przyszedł na ten świat i nawet zaczęto liczyć po narodzeniu Chrystusa kolejne lata. To też, myślę, uczy nas jako ludzi wierzących tego, żeby nie dać sobie spłycić tego, co nazywamy historią zbawienia. Nie dać sobie wmówić, że to jest coś powszechnego, normalnego. Nie, to było wydarzenie jedyne i niepowtarzalne. Dlatego w kontekście tego wydarzenia Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, mówimy również o dogmatach, które dotyczą Jego Matki, Maryi. Dzisiaj mówimy o dogmacie o dziewictwie Maryi, Najświętszej Maryi Panny. Mamy też inne dogmaty, o nich już trochę mówiliśmy, ale też będziemy bardziej szczegółowo mówić. Natomiast bądźmy jako ludzie wierzący też przekonani i chcielibyśmy bronić tego, co jest przedmiotem naszej wiary, czego w co wierzymy, mówiąc prościej. Nie dajmy sobie tego zabrać, tego ukraść, ale też nie pozwalajmy, by to wyśmiewano. I w tym kontekście, w tych kontekstach wszystkich, o których sobie powiedzieliśmy, pamiętajmy o tym pozdrowieniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica, które wyraża prawdę o dziewictwie Maryi już od 431 roku, a taką klamrą spina się przy dogmacie o niepokalanym poczęciu 1854 rok. A pomiędzy tymi latami, 1500 lat, święty Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów, który dużo wcześniej niż ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu, mówił o tym, wyznawał, wierzył w to, że tak to powinno funkcjonować, że tak to było w historii zbawienia.